Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej chcę Państwa zabrać na spacer po gdyńskich cmentarzach, bo taki to czas. Czas, kiedy w tych szczególnych miejscach szukamy szczególnych dla siebie ludzi, a zwłaszcza pamięci o nich. To skoro o pamięci, to dzisiaj chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na dłużej przy dwóch grobach kapitana Antoniego Kasztelana, ale także profesora Krzysztofa Skóry i myślowo, tak myślami, na dłużej także zatrzymali się przy Andrzeju Wajdzie, który jeszcze chwilę temu był z nami w Gdyni, a swego czasu był także w Gdyni Głównej Osobistej. Zapraszam Państwa na ten spacer po gdyńskich cmentarzach, ale osobiście zaprosiłem także Małgorzatę Sokołowską, która wiele książek o Gdyni napisała, ale napisała także książkę, której tytuł brzmi Gdyńskie cmentarze, więc to zaproszenie dzisiaj jest oczywiste, a nawet konieczne. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Konieczne, bo tak pomyślałem, że może chciałaby Pani być moim, naszym przewodnikiem po tych cmentarzach.
Ja bardzo lubię cmentarze, bardzo lubię spacerować po cmentarzach i to podkreślam wielokrotnie, że cmentarze wcale nie są smutne, one są po prostu pełne miłości. Proszę pójść w Dzień Matki na cmentarz. Łzy same do oczu lecą, jak się widzi ludzi w najróżniejszym wieku z kwiatami, z niczami na groby matek.
A chciałem zadać to pytanie, czy pani lubi spacerować po cmentarzach? Pomyślałem, że może to głupie pytanie, bo w sumie jak nie lubi, to wtedy to jest głupie pytanie, ale jak lubi, to nie. Bo ja też lubię.
Lubię, no cmentarze to jest historia miasta. To tam są ludzie z takimi życiorysami, że można by niejeden film nakręcić sensacyjny.
Książkę napisać,
ale film, naprawdę film. Ja nie mam talentu do pisania scenariusza, ale gdyby ktoś chciał, to ja mogę naprawdę podesłać. Zrobić film o braciach Meissnerach, którzy Virtuti Militari dostali zanim zdali maturę. Jeden kapitan żeglugi wielkiej, później drugi lotnik. Postaci niesamowite. Ale takich jest naprawdę mnóstwo. Losy niezwykłe, pokręcone na... Mamy własnych bohaterów, tylko jakoś nie bardzo ich promujemy, nie bardzo umiemy ich sprzedać.
No to dzisiaj spróbujemy jednego wypromować. Zresztą on promowany będzie także we wtorek, 1 listopada, podczas kwesty na cmentarzu Witomińskim. To będzie postać kapitana Antoniego Kasztelana. To o nim za chwilę więcej powiemy. Ja też lubię spacerować po cmentarzach, zwłaszcza jakoś jesienią, bo tam dużo drzew, więc ta jesień jakoś tak mocniej widoczna. Chociaż lubię też cmentarze i robimy sobie czasami taki objazd po cmentarzach, no nie nocą, ale wieczorem wtedy, kiedy ciemno, a jasno właśnie na tych grobach. I przyznam takie najmocniejsze wrażenie kiedyś na mnie zrobił, i to jest akurat wrażenie sopockie, a nie gdyńskie, cmentarz Sopocki, kiedy jedzie się Malczewskiego w górę i mija te cmentarze, bo tam właściwie...
Tam katolicki i komunalny.
Tam jest kilka cmentarzy. I widzi się te migocące światełka z niczy gdzieś tam między drzewami. To nie wiedzieć, kiedy te migocące światełka z niczy zamieniają się w też trochę migocące światła mieszkań bloków Brodwina.
Tu miasto i tu miasto.
No więc właśnie. I gdzieś te dwa światy zupełnie się przenikają. Właściwie nie ma tam żadnej granicy. I to jakoś zawsze mnie uderza. Właśnie w takiej przebieżce wieczornej, a listopadowej.
Ale i cmentarze sopockie i cmentarz Witomiński, kiedy powstawały, były za miastem. Mhm. Jak powstawał Witomiński, to był rok tam 28, kiedy zaczęła się dyskusja wielka.
Tak, a 29 chyba w czerwcu oddano.
Tak, ale tak kilka formalnie. Lat było dyskusji, jedni byli zwolennikami, że dobre miejsce, inni mówili, dlaczego tak daleko od miasta.
Gdy Atoli parafia oksywska zauważyła, że sprawa cmentarza gdyńskiego dziwnie długo się przewleka, gdy zauważyła, że wraz z rozrostem miasta cmentarz oksywski się szybko zapełnia i że niedługo nie starczy miejsca dla naszych parafian oksywskich, ogarnął parafię oksywską niepokój o własne interesy, a ten niepokój obecnie przeradza się w głębokie rozgoryczenie.
Tak jest. Ksiądz Przewoski bardzo, bardzo dzielnie walczył, parafianie go wspierali, ale dodatkowym też problemem było przerwanie drogi poprzez przekopanie kanału. Mhm. I po prostu na cmentarz trzeba było furmanką, znaczy wozem konnym i promem. to było masakryczne. Jeszcze jak była fala, no nawet myśleć nie chcę, jak wyglądało chowanie.
No, choć jednocześnie...
Dlatego nacisk był coraz większy, żeby w Gdyni, bo ksiądz Prywoski powiedział, ma jeszcze 3 miejsca tylko dla swoich parafian. Mm. Żadnych Gdynian nie pochowa.
Tak, dokładnie. Gdynian to tak dość... Dość mocno tam określał, ale miał też mocny argument w postaci statystyk, bo rzeczywiście okazało się w pewnym momencie, że tych Gdynian to tam jest, a i owszem, a oksywskich parafian
tak
to jakoś coraz mniej. A pani ma, to jakoś tak siłą rzeczy zlądowaliśmy na cmentarzu Witomińskim, on rzeczywiście mi jest najbliższy, chociaż... A ma pani jakiś taki gdyński cmentarz poza Witomińskim, który nie wiem, w jakimś momencie pani odkryła na nowo lub panią zaskoczył?
Odkryła nie, ale można powiedzieć, że to, co Bernard Chrzanowski powiedział o cmentarzu oksywskim właśnie, tym parafialnym, że nie ma drugiego cmentarza, którego by mogiły w takiej jasności i ciszy na takiej górze i tak blisko morza śniły. To rzeczywiście jakby ciągle utwierdza nas w tym, że to jest jednak chyba najpiękniejszy cmentarz tu w okolicy. I to, że Bernard Chrzanowski kazał się tam pochować. Mhm. On zmarł w 1944 roku.
Bernard
był pochowany...
Chrzanowski, społecznik.
Pisarz, tak. Taki działacz kaszubski. Autor przewodników po Pomorzu, tych pierwszych, najpierwszych. On się kazał tam pochować. Zmarł w 1944 roku, była okupacja, był pochowany pod Warszawą. Mm-hmm. I w latach 70., czy wczesnych 80. został ekshumowany i jego życzenie zostało spełnione.
Tak pięknie zresztą zdefiniowane.
Tak.
Tak, bo to bardzo ładna definicja. Taka no, poetycka właściwie definicja tego oksywskiego.
No cmentarza. Ale chyba... Absolutnie trafiona. Trudno o ładniejszą i prawdziwszą. Mm-hmm.
Cmentarze nie kłamią. To jest kolejny taki cytat ze wstępu do pani.
I z
pani
mojego ukochanego Juliana Rumla.
No więc właśnie. To dobre zdanie jest, chociaż już pani trochę zaczyna z nim, czy może i pani, i życie trochę zaczyna z nim polemizować, bo wydaje się, że rzeczywiście tak jest, że cmentarze nie kłamią, bo one są jednak takim naturalnym zapisem narastania historii, kolejnych pokoleń, nazwisk, biografii, o których pani też mówi. Ale i w tę drugą stronę też to idzie, bo zacierają się niektóre biografie i znikają niektóre groby.
I znikają i ja próbuję walczyć. Walczyłam zupełnie bezskutecznie o grób prezesa Agencji Morskiej Przedwojennej. Pisałam do różnych firm, ale jakoś
nieopłacany, zlikwidowany.
Już go nie ma, już go nie ma. Nie ma grobu Maksymiliana Arciszewskiego, który był chyba pierwszym pracownikiem Tadeusza Wendy, który optował za Polską. Jego syn został w Niemczech. On wybrał Polskę. Zmarł pod koniec lat 30. został pochowany, no ale nie miał kto opłacać grobu, bo tu rodziny nie miał. Jest jeszcze miejsce przy schodach, ale grobu nie ma. Ja tak chodzę i patrzę, no brak chętnych, ja nie opłacę grobu wszystkich. A szkoda.
No i te Aleje Zasłużonych trochę pani działają na nerwy.
Oj, działają. Aha. Bo Aleje Zasłużonych na cmentarzu Witomińskim, pierwsza aleja, tak zwana stara, mam zawsze dreszcze na plecach, jak o niej myślę, powstała w połowie lat 50. specjalnie dla niejakiego towarzysza Leona Lemela. Tam go pochowali, to był pierwszy pochowany. To był taki członek Komunistycznej Partii Polski, który był taki działacz na rzecz... podległości Polski na rzecz Związku Sowieckiego.
Nie mylić z niepodległością,
nie,
prawda?
Nie, o niepodległości to w ogóle Komunistyczna Partia Polski jakby była antypolska i przeciwko niepodległości, przeciwko przyłączeniu Pomorza do Polski, Śląska. No w każdym razie była w Polsce z tych powodów zdelegalizowana, bo była antypolska. No i ten człowiek po prostu był tu persona non grata. On też w kilku państwach europejskich był usuwany, bo działał na ich szkodę wręcz. I mieszkał w Związku Sowieckim i po wojnie przyjechał. No tutaj był taki działacz straszny, dlatego działacza, zrobiona Aleja Zasłużonych. I tam, przepraszam bardzo, ale ubek na ubeku leży.
I to jest Aleja Zasłużonych tak... Jak się wchodzi na cmentarz Witomiński, to ona jest tak po lewej, tak gdzieś...
W górę po lewej stronie. Ja już pisałam artykuł, wnioskowałam, żeby w ogóle zlikwidować te nazwy, to po prostu wygumkować, bo tyle osób zasłużonych jest rozrzuconych po tym całym cmentarzu, że to nie ma sensu. No, jedni lepsi, no, inni gorsi. Zwłaszcza, że naprawdę niesamowicie zasłużone osoby leżą gdzieś tam, pod płotem.
To my o tych lepszych. To już za chwilę. To jest Gdynia Główna Osobista. Z takim osobistym, jak Państwo słyszą, spacerem, przewodnikiem po gdyńskich cmentarzach.
Tu Gdynia Główna Osobista.
No i my tak osobiście w Gdyni Głównej sobie spacerujemy po gdyńskich cmentarzach razem z Małgorzatą Sokołowską. Ten witomiński, no jakoś, no bo największy, tak, to pewnie dlatego. Ma pani tam jakieś takie miejsce, które zawsze trzeba odwiedzić poza grobami bliskich?
Tak. Ja zawsze idę z wielką siatą zniczy, no bo do mojego ukochanego, że tak powiem, Juliana Rumla, czyli pierwszego dyrektora pierwszej firmy armatorskiej,
którego grób był... miłości leży na tym cmentarzu.
Naprawdę, którego ja go nigdy nie znałam, nie miałam szczęścia poznać. Jego grób po prostu był nieopłacany przez lata. Jak ja się zorientowałam, to napisałam do prezydenta, prezydent zwolnił z opłat, no bo to jest postać absolutnie posągowa. Mm-hmm. O nim można by też i film, i książkę robić. Zresztą sam napisał fantastyczną książkę Narodziny Żeglugi. Mm-hmm. Jest taki grób przy schodach do krzyża. Chyba jeden w ogóle z pierwszych, bo jest z 29 roku, w którym leży żona Jerzego Michalewskiego, takiego bardzo ważnego działacza gospodarczego z czasów przedwojennych Gdyni, a z czasów wojny członka rządu emigracyjnego i tam delegatury na kraj z Virtuti Militari, no coś niesamowitego. Ona zmarła bardzo młodo, w połogu, a razem z nią leży jej siostra, która została pochowana tam w latach 80., której obie córki, że przepiękne dziewczyny, zginęły w Powstaniu Warszawskim, a w ogóle były kuzynkami Grota Roweckiego. Więc mówię, błagam, pamiętajcie, bo tam im już nie ma kto zapalić znicza. I takich grobów jest. Ale jedno jest piękne, że na przykład w kwaterze obrońców Wybrzeża nie ma grobu, na którym by nie było lampeczki. Ja próbuję, chodzę. Nie, zawsze się spóźnię, już ktoś jest wcześniej. Nie wiem, czy to harcerze, czy po prostu ludzie z dobrym sercem.
No ja zawsze idę do Franki.
O tak, oczywiście też.
To jasne. No i pamiętam ten 1 listopada 2000 roku.
Znicze do głównej alei.
Właśnie, kiedy trudno było się tam przecisnąć. Tam oczywiście były znicze, były wieńce, kwiaty, ale właśnie te znicze, które dokładane kolejne, absolutnie wyjątkowy, taki no, też ściskający za serce widok. No i nadal to jest taki adres
jest dużo,
na tym cmentarzu, tak. gdzie się jednak idzie.
Tak, mhm. Tam. Tak, taki imperatyw trzeba tam być. Mhm.
A gdzie jest grób kapitana Antoniego Kasztelana?
Grobu nie ma.
No właśnie.
Jest grób symboliczny. Mhm. Jest ten grób na właśnie w kwaterze obrońców ojczyzny. Koło zresztą innej mojej miłości, inżyniera, architekta Maksymiliana Zuskę-Zdzierza, który zginął w obronie Gdyni w 1939 roku. To był taki architekt i poeta. Obok właśnie jest symboliczny grób kapitana Kasztelana. On, kiedy został skazany przez Niemców, przez gestapo na karę śmierci, napisał w liście do rodzin, zresztą przejmujących niesamowicie, że prosi, żeby jego ciało zostało pochowane w Gdyni i żeby zawsze były tam biało-czerwone, żeby przynosić mu biało-czerwone kwiaty. Zresztą też pisał, że słodko jest umierać za ojczyznę. I to, co on w tym liście napisał, to jest po prostu, on tak czuł. To nie jest takie na użytek jakby publiczny zrobione, to było tylko dla rodziny.
Mm-hmm. Historia Antoniego Kasztelana, historia no też na film.
Zdecydowanie.
Też na film.
As kontrwywiadu.
Właśnie, as kontrwywiadu, który właśnie za to, że był asem kontrwywiadu, zapłacił najwyższą cenę.
I to wbrew konwencji genewskiej, bo on był jeńcem wojennym, tłumaczem podczas podpisywania kapitulacji Helu. A to według konwencji... Ale to według konwencji chroniło go szczególnie. Ale Niemcy złamali wszelkie możliwe.
Tak, to go nie uchroniło, dlatego że go jakby zwolniono z tej niewoli jako jeńca, tylko po to, żeby od razu przekazać w ręce gestapo.
Tak.
I gestapo zabrało się już za niego.
Torturowali
tak,
go, zmęcali się.
Najgorzej.
No, potworności.
Tak, i dając mu no nie wiem, czy dając mu ciągle nadzieję na to, że może stamtąd wyjdzie rodzina, w każdym razie nadzieję tę miała do końca, pisząc listy nawet do papieża.
Tak, ale też miał być wymieniony i Anglicy byli chętni na jakiegoś niemieckiego jeńca wojennego. Anglicy gotowi byli go wymienić. No ale Niemcy się nie zgodzili, on chyba po prostu chcieli go zabić i to zrobili.
Tak, bo to wyglądało trochę, jak się śledzi tę historię, trochę na taką zemstę.
Zresztą to pan profesor, zapomniałam akurat w tym momencie, z IPN-u, który tę całą sprawę badał, dotarł do dokumentów niemieckich.
Zresztą Kulesza?
Pan profesor Kulesza. Tak. W tej książce to właśnie jest. Mhm. Cały ten jego jakby podsumowanie, sprawozdanie. Po prostu był to mord sądowy.
Mhm. A jednocześnie, gdy czyta się te listy, to poza tym, że i zna się jednocześnie finał tej historii tak dramatyczny, to jednak budujące jest to, jak dużo w tych listach było miłości.
Oj,
takiej,
tak.
Takiej naprawdę mocnej relacji męża z żoną, tej czułości takiej, takiej przelewanej na papier i czułości wobec swoich dzieci, których się właściwie już powoli przestawało znać, bo one przecież były małe, kiedy, zwłaszcza Marysia, Rysia.
Tak, tak, córeczka, tak.
Kiedy widzieli się po raz ostatni, ona miała tam raptem 5 lat bodaj. A mimo to
Pierwsze litery, których się uczyła, słowo tata pisała w listach. Tak. Te listy zresztą, oryginały są tak samo wzruszające, albo jeszcze bardziej.
To jest też ten ostatni list, kiedy kapitan Antoni Kasztelan ma pełną świadomość tego, że to jest jego ostatni
list. Powiedzieli mu, że zostanie, tak, stracone o 15 i on pisze, to są moje ostatnie słowa.
Tak, przed tą 15 i żegna się z nimi, dając ostatnie takie ojcowskie, rodzicielskie dyspozycje.
Tak.
Opiekujcie się mamą, opiekujcie się sobą. Ty, Stasiu, tak? Staś był najstarszy.
Tak, Zygmunt i Stasiu.
Tak. Na tobie teraz spoczywa cała odpowiedzialność za rodzinę. Będziesz się wyrzekał różnych rzeczy, ale musisz. Ucz się, pomagaj,
tak, ale żona tak walczyła o jego najpierw uwolnienie, potem o jego uratowanie. Zresztą nigdy za mąż nie wyszła i całe życie próbowała pielęgnować pamięć o tym swoim bohaterskim mężu.
Ona długo miała zresztą nadzieję, nawet po tym, jak dostała oficjalne pismo o tym, że...
Tak,
że
nie wierzyła.
Tak, ona liczyła na to, że może trochę przyzwyczajona do życia kontrwywiadowczego.
Tajemniczy, tak, prawda? Bo tata nigdy nic, pani Rysia mówi, tata nigdy nic nie opowiadał o swojej pracy, nie mógł.
Tak, więc ona chyba liczyła na to, że on jako ten człowiek kontrwywiadu być może tak dalece została ukryta ta wymiana.
Tylko wielkiej tajemnicy wymienić.
Tak, że on po prostu któregoś dnia zapuka do drzwi i
tak, ale
i
tutaj
będzie.
Zamiast niego pukali ubecy i pytali się, gdzie mąż, kiedy wróci, ponieważ był sanacyjnym przedwojennym oficerem.
Tak, i to z kolei też jest mocne zdanie, które państwo wyczytają w broszurze, którą będzie można, książeczce, którą będzie można znaleźć także na cmentarzu Witomińskie podczas kwesty.
W zamian za wspieranie hospicjum.
Tak, to nie ma nic za darmo, ale to szczytny cel. Jeszcze będziemy państwu o tej kwestii przypominać. No jest to zdanie, które jest i dojmujące, jednocześnie bardzo znaczące, bo ono jest zdaniem, które pewnie wielu ludzi tamtego pokolenia mogło powiedzieć, kiedy ona wreszcie, żona, stwierdziła, że właściwie może dobrze, że mąż nie żyje, bo gdyby przeżył tę wojnę, to potem przyszli i zabiliby go Polacy.
Dobrze, że zabili go Niemcy.
Tak, tak.
Bo to jakby łatwiej przyszło mu znieść, łatwiej, że od znieść. Wroga ginie, tak, a nie od rodaków, ręki. Komunistów.
No i to niestety taka prawda o tym, co nastąpiło po wojnie.
Tak, te lata stalinowskie, potworne. Tak, szef kontrwywiadu przedwojennego nie miałby żadnych szans.
O paradoksie.
Tak.
Mhm. Bolesnym. To proszę szukać tej historii na cmentarzu Witomińskim. Proszę szukać Małgorzaty Sokołowskiej, która będzie tam
przy symbolicznym grobie.
Dobrze, to już jesteśmy prawie umówieni, ale wcale nie kończymy tego spaceru po gdyńskich cmentarzach. Wracamy za chwilę po to, żeby wspomnieć i przypomnieć sobie profesora Krzysztofa Skórę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista z Małgorzatą Sokołowską. Wędrujemy tak między grobami, ale wcale nie jest nam smutno, tylko nostalgicznie.
Dokładnie.
Tak, bo to nie ma być spacer na smutno.
To spacer pamięci. My staramy się przypominać ludzi i to dobre jest, tak trzeba.
No właśnie, to tych ludzi żyjących, szczęśliwych, prawda, wtedy kiedy tacy byli. Tak, myśląc o tym spotkaniu dzisiejszym, tuż przed listopadowymi nagrobnymi dniami, pomyślałem o profesorze Krzysztofie Skurze, bo on w tym roku odszedł w lutym. Żałuję bardzo, bo ja nie zdążyłem na jego pogrzeb, więc właściwie nawet nie wiem, gdzie go szukać na cmentarzu
Witalińskim. W Grobonecie proszę zerknąć.
Dobra, to poszukam tam, a może ktoś mnie zaprowadzi i rzeczywiście chętnie bym odwiedził, bo Krzysztof Skóra, którego zaprosiłem 2 lata temu do Gdyni Głównej Osobistej, był takim gościem audycji, który na jakimś etapie wydawał mi się gościem oczywistym. No bo wiadomo, bo gdynianin, znany na dodatek, więc właściwie jak sobie tam chwilę o tej Gdyni pogadamy, to potem o fokach jakoś pójdzie. A tymczasem o fokach to Krzysztof Skóra nie za bardzo chciał rozmawiać, bo on w ogóle z tymi fokami to miał trochę dobrze i trochę źle.
Dokładnie. Tak samo był chwalony, jak i ganiony za to samo.
Tak, poza tym one były trochę też jego przekleństwem, bo jemu tak naprawdę nie o foki chodziło, tylko o rzeczy szersze, jeszcze głębsze, nomen omen, sięgając dna morskiego przecież. Ale a propos głębi, to nagle okazał się właśnie człowiekiem niezwykle wrażliwym, powiem. I tutaj tą wrażliwością mnie absolutnie zaskoczył. Nie, że uważałem, że to od tam profesor to na wrażliwość go nie stać, ale zaskoczył mnie takim stopniem tej wrażliwości. Taką umiejętnością impresyjnego opowiadania o Gdyni, którą pamiętał z czasów młodości. I pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby wrócić do tej rozmowy. To było dokładnie 2 lata temu, bo też jakoś tak koniec października. No i tak, profesor Krzysztof Skóra mówił, a właściwie tak czuł tę swoją Gdynię.
Gdynia pachniała morzem, pachniała mączką rybną oczywiście, pachniała tymi gigantycznymi stosami beczek stojących tam przy ulicy Waszyngtona. No i muzyka miasta, tło akustyczne było bardzo morskie. Dzisiaj tego nie słychać. Buczki mgłowe, kto zna ten odgłos Gdyni. To pamięta.
To prawda, ale są jeszcze takie morskie dźwięki. Zapraszam do portu jachtowego, zwłaszcza teraz, jesienią.
Na Wantach, tak, to się dzieje. Ale to jest jedna sekcja tej orkiestry, mm-hmm. Tak? I nie ma to głębokich prawda. Tonów, nie ma silników dieslowych kutrów, puch, idących przez zatokę. Tego nie ma. Ta część orkiestry gdyńskiej już nie gra.
Jejku, pan artysta jest trochę.
Nie, tylko z wszystkimi zmysłami staram się poznać świat. Mm-hmm.
Tego się nie spodziewałem, zmysłu, słuchu, aż tak bardzo.
Ale trzeba na to zwracać uwagę, to są czasami inne dźwięki innych ptaków. Mm-hmm. Tak? W Gdyni jest sporo ptaków, tak? Słyszymy gawrony, wrony siedzące na drzewach.
Też zwłaszcza jesienią.
Właśnie jesienią. Ich kiedyś tak dużo nie było, teraz jest, ale mewy się inaczej odzywają. Jeżeli jest inny komponent gatunkowy wśród tych ptactwa, to też jest inny dźwięk. Wielkość drzew, ich liście też inaczej szumią, jeżeli się zmienia chociażby na ulicy Piłsudskiego topole na chyba graby zmieniono, tak?
Tak.
To już jest i inny oddźwięk. Nie, no, zwracam na to uwagę. A może to zasługa nauczycieli szkoły muzycznej? Nie wiem.
A pan był tam, w szkole muzycznej?
Tak, chodziłem do szkoły muzycznej. Mama chciała za mnie zrobić skrzypka.
Oj, to trudne zadanie.
Rzuciłem skrzypce dla piłki. A to się nie da pogodzić, klepanie piłki koszykowej z grą na skrzypcach. Podziwiam skrzypków do dzisiaj. Mhm. Fenomenalny instrument.
Trudny, wymagający.
Trudny, wymagający.
Nie tylko od tego, który ćwiczy, ale także od tych, którzy asystują przy ćwiczeniach.
Tak, to jest męczarnia rzeczywiście. Natomiast wyrażenie uczuć poprzez skrzypce chyba najpełniej się dokonuje. Żaden inny instrument tego nie potrafi.
A pan na urlop to gdzieś wyjeżdża?
Trudny temat. Jeżeli słyszy to moja żona, to...
No, no.
Będę kłopot, jak wrócę, ale nie mam czasu na urlopy.
Tak czułem.
Przyroda, w ogóle przyroda, to powtarzam też moim pracownikom, nie zna tego ludzkiego podziału czasu. Nie wie, co to jest godzina trzecia, nie wie, co to jest weekend, co to jest święto państwowe, kościelne. Pracuje 24 godziny na dobę. Przyrodnik też powinien. Są rolnicy, to robią. Rolnicy też na urlopy nie wyjeżdżają często.
A pan jest zmęczony?
Czasami tak. Ale to jest takie zmęczenie. Też powtórzę się w pewnej anegdocie. Dużym wysiłkiem, rzucaniem grocha o ścianę. I to męczy. Męczy dlatego, gdyż nie tyle fizycznie, chociaż czuję się fizycznie zmęczony, ale że widać, że nie potrafimy się przebić niektórymi rzeczami do świadomości społecznej, mimo że wiemy na pewno, że będzie tak i tak. Za wcześnie może o niektórych rzeczach mówimy. Z tym, że oczywiście w tym nie ma czegoś takiego mocno defetystycznego. Tu jest duży optymizm, bo ja wiem, że ta ściana, w którą rzucam, jest biała, a wiedza, którą rzucam, to jest takim świeżym grochem, zielonym. I jak się rzuca zielonym grochem o ścianę, to zostają ślady. Więc w tym zabarwieniu rzeczywistości upatruję takiego motoru do dalszego działania, że to przynosi pewien skutek. I rzeczywiście przynosi, bo czasami nawet jak słyszę swoje adwersarze, którzy po latach coś mówią i cytują mnie dosłownie, ale nie wiedzą, że cytują mnie, to przynosi to dużą satysfakcję.
No to proszę cytować profesora Krzysztofa Skórę. To chyba na urlopie teraz jest.
Mhm. I odpoczywa.
Nareszcie odpoczywa.
I nie rzuca grochem o ściany.
Tak, ale nawet o tym grochu potrafił powiedzieć
pięknie
tak, że mnie zaskoczył, prawda? Bo stwierdzenie, że się rzuca grochem o ścianę, jest w sumie stwierdzeniem banalnym, ale on to rozwinął po swojemu, z tą białą ścianą i tym zielonym grochem, który jednak coś zostawia.
Naprawdę... No dla biologa kolor tak. Grochu jest istotny.
No i ten skrzypek. Bardzo...
Ale pięknie o dźwiękach Gdyni mówił, pięknie.
Prawda?
To ja to samo można powiedzieć o cmentarzach. Tam jest też tyle dźwięków pięknych. Najróżniejsze ptaki. Mm-hmm. Ile tam jest ptasiego śpiewu.
A to on to słyszy teraz. Nie.
Teraz wie, tak, śpiewają mu tak, na okrągło.
No to ja, panie Krzysztofie, dziękuję za tamtą rozmowę. I gdzieś będę szukał na Witominie. Tak, to takie proste, żeby tam...
Zarząd cmentarzy komunalnych www. Pan potem grobo.net, wpisuje Boże. Się nazwisko i mapa jest, zbliżenie
ależ
nawet.
Ależ to banalne, no.
Ale ułatwia.
No, okej. Okay. Dobrze, to może jakiś inny cmentarz odwiedzimy na chwilę.
Koniecznie, chociaż na moment.
No
cmentarz
proszę.
Żołnierzy Polskich w Redłowie. On ciągle w świadomości takiej ogólnej jest jako ruski cmentarz, bo tam jest część żołnierzy radzieckich, którzy podobno wyzwalali nas, ale tak naprawdę to szli na Berlin, a potem być nie chcieli. Ale obok jest przepiękny cmentarz żołnierzy Polskich z pułkownikiem Dąbkiem, jego żołnierzami oraz na jednej kwaterze elita Gdyni wymordowana w Piaśnicy. Tam jest 30 grobów prawdziwych, rozpoznanych w lasach piaśnickich, plus jeden NN, taki symbolizujący wszystkich pozostałych. I błagam, no chociaż na moment, chociaż zapalić im świeczkę i pułkownikowi, który już jest generałem, ale to trudno tak zmienić. Zawsze był pułkownik i ulica jest pułkownika Dąbka i właśnie tych i żołnierzy i tych Gdynian, którzy zostali zamordowani w Piaśnicy, dlatego że tworzyli to piękne miasto.
No, żeby być tam bardziej świadomie, można sięgnąć po pani, po waszą książkę, bo to jest przecież książka pani pisana jeszcze z mamą.
Z mamą, tak. Mhm. No mama już 10 lat nie żyje.
Wy wtedy chodziłyście też po cmentarzach?
Oj tak, na okrągło. Niektórzy ludzie na cmentarzu myśleli, że jestem pracownikiem. I nie tam, bo ja fur tam śmigałam po tych alejkach. Ale to było ciągle coś odkrywałam. Tak naprawdę uczyłam się Gdyni i tych budowniczych Gdyni, biegając po cmentarzach.
Ale to jak to wyglądało? Szła pani już w jakoś wcześniej wytyczoną aleją, czy trochę przypadku, tak się, jak się czasami robi spacerując po cmentarzach i czytając kolejne nagrobne tablice, zatrzymując się przy nich i czasami coś z nich jednak znaczy, wyciągając.
To było tak i tak i tak, no bo kiedy zaczęłam batalię o Juliana Rumla, no to zobaczyłam, kto koło niego leży, bo to mniej więcej rówieśnicy, bo to tak kwaterami. A równocześnie w końcu czytałam, bo próbowałyśmy we dwie z mamą podzielić tych gdynian pochowanych, wybitnych gdynian spoczywających na gdyńskich cmentarzach, jakby tematycznie. Czyli była ochrona zdrowia, potem byli oficerowie i tak dalej. No i tak się biegało. Celowo plus sprawdzanie dookoła. No to, co jest na przykład na cmentarzu Oksywskim, że tam leżą ci oficerowie, którzy nie wrócili z emigracji, zostali na przykład w Anglii po II wojnie, ale tu się kazali pochować, bo nie chcieli być obok swoich towarzyszy broni. I rodziny to robiły.
No i też jest chyba cała duża grupa, no dosłownie tak zwanych obywateli Gdyni.
Tak, i to słowo obywatel, to też jest ciekawe, bo kiedy próbowałam przeanalizować te aleje zasłużonych, to przez 3 miesiące czytałam nekrologii. Bo miałam spis osób pochowanych z datą śmierci, żeby dowiedzieć się, kim oni byli. Kto to był, czy to był towarzysz, czy to nie był towarzysz, generalnie
nekrografia,
tak.
Nekrografia, naprawdę.
No tak, ale to w sumie ciekawe. I trafiłam przy okazji na bardzo ciekawe nekrologii. Na przykład, że zmarła Izabela Szmitowa, Primowoto, Buxhoffden, już nie pamiętam, długoletnia obywatelka miasta Gdyni. I to obywatel miasta Gdyni się powtarzało. I to było tyle dumy, bo tak naprawdę dopiero za komuny słowo obywatel zostało tak szargane.
No tak, natomiast obywatel podejdzie.
Tak, obywatele i obywatelki. Tak. Natomiast przed wojną i teraz z powrotem to wraca. Bycie obywatelem to jest słowo, które mnóstwo w sobie niesie treści.
No tak, a jeszcze być obywatelem miasta.
Miasta,
prawda?
Tak.
To jest ten naprawdę lokalny patriotyzm.
Tak, tak, na cmentarzu Oksywskim też leżą Skwierczowie, rodzina Skwierczów, obywatelowie miasta Gdyni. Czy nie, jeszcze nie miasta, obywatelowie Gdyni. Także w tym słowie obywatel jest mnóstwo takiej godności.
Jak się przegląda tę waszą książkę Gdyńskie cmentarze, to trudno nie odnieść wrażenia, że ten przeszły świat, pochowany świat, jest bardzo męskim światem. Naprawdę jest mało kobiet w tej książce.
Tak, rzeczywiście, rzeczywiście, bo na czele firm, tak naprawdę to ja się uczyłam porządnie Gdyni, pisząc tę książkę razem z mamą, na czele firm stali mężczyźni. Natomiast naprawiłam ten błąd, robiąc książkę 500 stron o kobietach Gdyni.
Wszystko jasne, to dług jest spłacony, ale rzeczywiście jest jakoś to uderzające.
Jest uderzające, tak.
Przewraca się kolejne karty, jakby idąc trochę od grobu do grobu i to są ciągle
faceci.
Panowie.
Trochę nauczycielek jest.
No w pewnym momencie i to jest
lekarek, to tak.
Tak, nauczycielki, lekarki, tam się zaczyna rzeczywiście robić trochę różnorodniej, ale wcześniej to jest bardzo męski świat. W tym męskim świecie na przykład się pojawia dość w sumie niespodziewanie wśród ludzi morza, zdaje się, jest taka mniej więcej taka kategoria, mama ministra Kwiatkowskiego.
Tak, dlatego, że no, trochę chciałam ją przemycić tutaj do Gdyni.
A świetnie, że przemycona, ona nie była... bo to też znów trudna i dość charakterystyczna historia.
Tak, no ona po prostu musiała opuścić swoje ziemie zagarnięte przez Związek Sowiecki, no i zamieszkała gdzie? W Gdyni, mieście, z którego tak dumny był jej syn, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Zamieszkała tutaj też siostra ministra, czekająca na swojego męża, który był majorem Wojska Polskiego i którego władze komunistyczne zamordowały. Grzegorz Doliwa-Dobrowolski jest poszukiwany na Łączce. Minister też chciał tu mieszkać, ale jak przestał być pełnomocnikiem rządu do odbudowy Wybrzeża, to został stąd relegowany i na pogrzeb matki dostał jeden dzień przepustki. Ale i dlatego tak chciałam koniecznie pokazać, że tu, mimo że minister Kwiatkowski, wicepremier, jest pochowany w Krakowie, to tu jest jego mama, jego siostra, jego brat.
No i była tutaj.
I symboliczny grób szwagra.
I była tutaj do końca, mimo że w tym rodzinnym ich mieszkaniu była właściwie poniekąd prawie gościem, tak? Bo tam chyba dokwaterowano
no
jej.
No tak, no to było mieszkanie w tej pięknej kamienicy róg 10 lutego i 3 maja. Tam były przepiękne mieszkania. W związku z tym co pokój, to mieszkanie, prawda? Mhm. Jakiś inny lokator, nie wiem, jakimś tam woźnicą i piekarzem, kucharzem, nie wiem, z kimś.
No i to jest znów niestety nie wyjątek.
Dokładnie.
Tak, takich historii rzeczywiście było więcej. No i jak się okazuje, punktem wyjścia do poznawania tych historii może być wizyta na cmentarzu.
Tak, tak.
Pod warunkiem, że się idzie tak świadomie.
To nie mogąc złożyć kwiatów na przykład na grobie dobroczyńcy, gdy nie powiedziałabym ministra Kwiatkowskiego, można zapalić znicz na grobie jego matki.
Tak, i można znaleźć ten grób, nawet niekoniecznie sięgając do internetu, tylko właśnie do tej książki. Tak, bo jest tutaj mapa
jest, tak.
Tak, i rzeczywiście można to.
Tak, on jest zresztą przy tych schodach niedaleko, tych głównych schodów. Mhm. Jest, no, w zasadzie ta książka w żaden sposób nie oddaje, znaczy to jest jakby powiedzieć 1/3 osób, o których należałoby napisać, a może nawet mniej, ale od czegoś trzeba było zacząć.
No dobrze, a to jaki był klucz wtedy? No rozumiem, że musiałyście zacząć, bo to rzeczywiście
od czegoś trzeba było, tak. Przede wszystkim
kawał roboty.
Tak, trzeba było najpierw poczytać wspomnienia, zacząć od Juliana Rumla, o których on pisał o różnych dyrektorach firm, bo tak naprawdę to dopiero się uczyliśmy Gdyni. Mhm. Nie było encyklopedii Gdyni, którą
jeszcze
potem robiłyśmy. Tak, kilka lat. To był jakby efekt tej książki.
A to
książki.
Były rzeczywiście trochę takie wasze początki myślenia o tym, że trzeba tę historię ludzką spisać,
tak,
właśnie.
Bo te życiorysy jak puzzle były składane.
To ciekawe, że zaczęłyście, że tak powiem, od śmierci. Znaczy,
no
od,
ale
od
właśnie
od tego
to z powodu Juliana Rumla, bo się w Dzienniku Bałtyckim ukazał artykuł, że jest pochowany na Powązkach. A mi to nie pasowało. Okazało się, że jest pochowany w Gdyni i grób nieopłacany. Mhm. I to była taka myśl, trzeba zadziałać, żeby o inne groby też można było zadbać. I zaczęłyśmy od Rumla, no i potem już okazało się, że wow, jakich my tu mamy bohaterów.
No i tak poszło.
I tak poszło. Mhm. I tak trwa dalej.
No tak, bo można pisać i pisać. A co pani pisze teraz?
Teraz chciałabym przygotować na 10 lutego książkę Starowiejska ulica najpierwsza. Mm-hmm. Po 10 lutego.
O Starowiejskiej
lutego.
To...
Bardzo piękna, bardzo fajny materiał mam. To jest taka najbardziej kaszubska ulica ze
tydzień
wszystkich.
Tydzień temu w Gdyni Głównej Osobistej o Starowiejskiej rozmawialiśmy. No, o takiej problematyczności trochę tej ulicy.
Ale
teraz.
Ja nie chcę o współczesności, tylko o jej historii, bo bardziej kręci.
Mm-hmm. No i?
I mamy właśnie już razem z panem Tadeuszem Skwierczem, który jest mieszkańcem, właścicielem kamienicy, współwłaścicielem i architektem. Rysujemy. On rysuje, ja mu przynoszę materiały. Tę krętą ulicę jeszcze, potem wyprostowano i te pierwsze budyneczki. To będzie bardzo ciekawa mapa, taka poglądowa, pokazująca, jak ulica powstawała. Dotarłam do fajnych artykułów prasowych z czasów prostowania ulicy, problemów z tym prostowaniem, bo to no, jest ulica kręta i nagle się ją trzeba wyprostować, wyburzyć większość chałup.
A bardzo kręta była?
No bardzo kręta. No tak jak stoi domek Abrahama, to on stał przy ulicy.
A on rzeczywiście stoi krzywo.
No, ale był przy ulicy i miał być wyburzony. Mhm. Tylko się właścicielka nie zgodziła. Chociaż dostawała kupę kasy za to. Bo tam nie wyburzano, nie kazano wyburzać za friko. Miasto płaciło wszystkim. Mhm. Jest to naprawdę fajna historia, taka dużo ciepła w tym wszystkim jest, w tych pierwszych obywatelach miasta Gdyni, którzy tutaj urządzali to miasto.
To takie niewyczerpane źródło.
Niewyczerpane. Mhm. I ciągle odkrywam nowych, bardzo ciekawych ludzi.
No właśnie, nie znudziło się pani?
Nie. Nie, to Gdynią chyba się trudno znudzić, bo to jest takie miasto...
No zwłaszcza, jak się ma sposób na nią.
Tak, ale pisząc o Gdyni, tak naprawdę pisze się o całej Polsce. Dajcie mi Gdynianina, miejscowość, a ja znajdę... Znaczy, dajcie miejscowość, znajdę Gdynianina, który się tam urodził. I to jest w zasadzie prawda.
Mhm. I to też o takiej... ciekawej Polsce, takiej Polsce,
takiej, prawda? Pełnej sukcesu, bo naprawdę tu się można cieszyć, że w 13 lat zrobiono miasto i port tak nowoczesny i miasto tętniące życiem z obywatelami, którzy się czuli
tę
tożsamość, tak, z tym miastem. Są te nekrologi, obywatelowie miasta Gdyni. Ważne to jest. My jesteśmy stąd, chociaż przyjechaliśmy, nie wiem, z Repek, kąkolwiek. I tutaj były też takie kariery od Pucybuta do milionera. Gdyby nie wojna, to a potem komuna, to byłoby nieprawdopodobnie kwitnące miasto i myślę, że i państwo. Może... Takie mam głębokie przeczucie, czytając i listy tych ludzi, i wspomnienia o nich, i ich życiorysy. Akta rejestrowe spółek. To jest kawał historii.
Boże. Dać kawałek papieru Sokołowskiej i już książkę napiszę. No. Byle było Gdyni. No dobra, to spotkamy się we wtorek.
We wtorek na cmentarzu. 12:13.
12:13, wtedy
kwestia.
Kwatera
Obrońców.
Dobra, to tam...
Ja zapraszam. Ale książkę będą mieli inni wolontariusze też.
Bo ja też dziś się będę kręcił, to może ja też będę miał pod pachą i też się będę z państwem wymieniał książkami i datkami na gdyńskich hospicjum. To byle pogoda nam jakoś tak...
No będzie, zawsze była. Od kiedy są kwesty, najwyżej troszeczkę palce zmarzną, ale jakoś nie padało.
No dobra. To tam się widźmy, ale zanim się zobaczymy, to jeszcze jedno, no właśnie, bo chciałem się zatrzymać na chwilę przy, no nie tyle przy grobie, ale przy tak myślami przy
Andrzeju,
tak, przy Andrzeju Wajdzie.
Honorowym obywatelu Gdyni.
Właśnie, honorowym obywatelu Gdyni, który tak bardzo, no dopiero teraz to widać, tak bardzo mocno i honorowo się pożegnał. Właśnie w Gdyni przecież, podczas festiwalu filmowego, świętując swoje 90. urodziny i mówiąc, że właściwie wtedy wszystko się zaczyna, to
no
coś się zaczęło. Coś
innego,
się zupełnie nowego.
Nowe życie.
Coś się nowego zaczęło z Andrzejem Wajdą. Andrzej Wajda, ponieważ był honorowym obywatelem Gdyni, to także trafił na moją listę gości Gdyni Głównej osobistej. I bardzo się cieszę, że mieliśmy taką okazję, żeby no ponad 2 lata temu się spotkać i rozmawiać głównie o Gdyni. Bo to honorowe obywatelstwo przecież wzięło się między innymi stąd, że Andrzej Wajda wziął się teatralnie z Gdyni, czyli ze sceny przy ulicy Bema, to wtedy był Teatr Wybrzeże, i od kapelusza pełnego deszczu, który właśnie wtedy na Bema, w 59 chyba, reżyserował. I o tym sobie sporo rozmawialiśmy. Na Bema, oczywiście, że to było na Bema. A to nie była...
To była stodoła.
Nie. On był na Bema właśnie.
To był teatr muzyczny na Bema. Nie będziemy dyskutować na antenie.
Dobra, to sobie pogadamy potem, ale no, teatr był dramatyczny. W 59 to no, kapelusz pełen deszczu był spektaklem dramatycznym. Jak
ja nie neguję przedstawienia, tylko może
Jezu, no zaprosić Sokołowską i już tutaj proszę. No,
sorry?
No dobra, no to sorry. No dobra, to już nie będę ani ja, ani Sokołowska, Małgorzata, tylko będzie Andrzej Wajda. To taki fragment, właściwie końcówka rozmowy mojej z Andrzejem Wajdą. Taka końcówka, no zdarzają się takie momenty w rozmowie, które potem po czasie jakoś zupełnie inaczej zaczynają brzmieć. To niech to teraz zabrzmi. A pan zadowolony jest z życia?
Ja jestem zadowolony z życia. Wie pan, może mogłem różne rzeczy zrobić lepiej, ale mi się wydaje, że w tych sytuacjach, w którym się znajdowałem, starałem się po pierwsze zrozumieć, w czym biorę udział. Bo tu jest najlepsze powiedzenie Gombrowicza. Mówi, ja nie jestem głupi, ja tylko jestem w głupiej sytuacji. No wiedziałem, że jestem w głupiej sytuacji, w związku z tym muszę szukać dla siebie miejsca, raz zrobić taki film, innym razem zrobić inny film. To nie znaczy, że zrobić film, który by się podlizywał widowni, albo zrobić film, który by władza koniecznie po mnie się spodziewa. Takiego filmu nie zrobiłem. Jedyny film, który zrobiłem na zamówienie, to kiedy przyszedłem do stoczni w 80 roku i taki prowadził mnie tam stoczniowiec z biało-czerwoną opaską i mówi do mnie tak, Pan Andrzeju, mówi, niech pan zrobi film o nas. A ja mówię, a jaki ja mogę zrobić film o was? No mówi, niech pan zrobi film Człowiek z żelaza. No to ja zrobiłem film na jego zamówienie. Ale poza tym przysięgam panu, żadnego filmu na niczyje zamówienie, nawet na aktorów zamówienie nie zrobiłem, chociaż ich kocham nad życie.
Dziękuję bardzo za to spotkanie w Gdyni Głównej Osobistej. Andrzej Wajda, to już. A co?
I już po wszystkim?
No ja żałuję, że już po wszystkim.
A wszystkośmy odrobili?
Tu Gdynia Główna Osobista.